Nie daj się oszukać.
Dzień dobry, witam Państwa. Beata Gwoździewicz dziś w zastępstwie Joanny Matuszewskiej, która już na przedświątecznym urlopie, a naszym gościem jest dziś pani profesor Małgorzata Grębecka, kierownik Katedry i Zakładu Bromatologii na Wydziale Farmaceutycznym Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Dzień dobry pani profesor.
Dzień dobry pani redaktor.
Mówić będziemy o suplementach diety. Na rynku z dnia na dzień pojawia się ich coraz więcej. Czym są te suplementy? Czy warto je używać? Skąd wiemy, że dany suplement diety jest nam potrzebny? Spróbujemy to dziś wyjaśnić. Nasz numer SMS-owy to 603-06-06-06. Jeśli będą Państwo mieli pytania do pani profesor, to zachęcam oczywiście. A my zacznijmy od definicji. Suplement diety, czyli co to takiego?
Według ustawodawstwa polskiego suplement diety to jest środek spożywczy. Czyli normalny produkt spożywczy, którego celem jest uzupełnianie normalnej diety człowieka. Składa się on najczęściej z witamin, składników mineralnych, bądź też innych składników o charakterze odżywczym bądź fizjologicznym.
Składnik odżywczy, czyli jak warzywa, owoce?
Mogą to być wyciągi tychże składników, mogą to być aminokwasy, kwasy tłuszczowe, błonnik, także enzymy, różnorodnego rodzaju substancje, które nie są sklasyfikowane w ustawodawstwie, dlatego tu jest pełna, że tak powiem, możliwość tego, co może rzeczywiście wchodzić w skład tychże produktów.
Suplement diety wielu osobom wydaje się, że to jest coś, co wspomaga leczenie albo wręcz leczy. Czy suplementy diety leczą?
Nie. To trzeba powiedzieć sobie jasno i wyraźnie. Suplement diety według ustawodawstwa polskiego i też światowego jest to produkt spożywczy, który nie może leczyć, on tylko uzupełnia niedobory. Z tej definicji są całkowicie wyłączone produkty lecznicze, które są rozumiane, które są sklasyfikowane według przepisów prawa farmaceutycznego. Natomiast suplement diety to jest zwykły środek spożywczy.
Ale w trosce o zdrowie często po niego sięgamy. Idziemy do apteki, wybieramy jakiś, który mamy nadzieję usprawni nasz organizm, przyspieszy leczenie, czy poprawi wygląd włosów, paznokci, cery. Czy to jest bezpieczne, że sobie tak sami wybieramy ten suplement?
Przed przystąpieniem do jakiejkolwiek suplementacji powinniśmy dokonać analizy naszego przede wszystkim sposobu żywienia, także farmakoterapii, zdrowia, przedyskutować to z lekarzem prowadzącym, porozmawiać z farmaceutą czy też z dietetykiem. Ponieważ każdy składnik spożywany w nadmiarze może powodować szkodliwe efekty dla zdrowia, w tym także witaminy i składniki mineralne, te podstawowe składniki, które my suplementujemy, jeżeli można tak się wyrazić. Natomiast jeżeli chodzi o same, czy jest sens, czy mamy prawo je zażywać na choroby? Nie. Producent nie ma prawa reklamować suplementów jako środków zapobiegających chorobie, bo te produkty takich właściwości posiadać nie powinny.
Ale czasem jest tak, że ten suplement zawiera dawkę leku niższą niż ten zapisany przez lekarza. I bierzemy odpowiednik, tak? Zamiast tej jednej tabletki zapisanej przez lekarza bierzemy 2, 3 czy 5 tego suplementu. I wtedy już leczy. Czy nie?
To znaczy się tak, musimy tutaj przytoczyć oczywiście przepisy prawne, które mówią, że produkt taki nie powinien leczyć i niestety też nie ma uregulowań prawnych mówiących właśnie, jakie inne substancje mogą wchodzić w skład suplementów diety. Ja się zgadzam, że zasadniczo mogą być to te same substancje, które się spotyka w niektórych lekach, ale po pierwsze one powinny być w znacznie niższych dawkach, które nie wykazują działania leczniczego.
Czasem nawet nazwa jest ta sama, tylko dawka inna.
I tu jest duży problem, z tym właśnie się teraz stykają wszystkie organizacje, zarówno żywieniowe, żywnościowe, ale też izby lekarskie, wszelkie organizacje, które mają na celu też ochronę zdrowia pacjenta, ponieważ w przypadku leku mamy pełną kontrolę nad tym, co znajduje się w tym preparacie, jakie powinno być dawkowanie i cały czas jest monitorowane działanie tego leku na rynku.
Leki są dopuszczane do sprzedaży i monitorowane, sprawdzane dokładnie
tak widzimy,
jaka jest ich zawartość.
Tak.
A w suplementach nie jest to konieczne?
Suplementy, żeby wprowadzić na rynek, wystarczy wysłać powiadomienie do głównego inspektora sanitarnego, zawierającego nazwę tego preparatu, producenta, ewentualnie skład i w momencie już wysłania takiego powiadomienia i przyjęcia tego powiadomienia przez GIS może ten suplement być w sprzedaży. I nawet w przypadku wszczęcia postępowania wyjaśniającego przez Główny Inspektorat Sanitarny w przypadku wątpliwości czy też kontroli, ten suplement może być nadal sprzedawany. Czyli właściwie my nie mamy pewności, że w suplemencie jest to, co jest na etykiecie i też, że ta dawka, która jest zapisana przez producenta, jest rzeczywiście w tym preparacie. W przypadku leku takiej wątpliwości nie mamy. I tam pamiętajmy, że zawsze jest pełna kontrola. I chociażby widzimy, że inspektor farmaceutyczny co jakiś czas wycofuje preparaty lecznicze z takich czy innych powodów. Natomiast w przypadku suplementów proszę zobaczyć, że to w ogóle nie podlega pod taką kontrolę. To Główny Inspektorat Sanitarny sprawuje kontrolę nad suplementami diety, ale proszę sobie wyobrazić, że w ciągu roku zgłasza się takich preparatów około 10 tysięcy.
I właśnie teraz ta liczba suplementów jest ogromna. Tak. Jak wybrać ten właściwy? Jak nie dać się oszukać?
To znaczy się tak. Moim zdaniem i myślę, że w większości, co jest oczywiście poparte danymi literaturowymi, najpierw powinniśmy zwrócić uwagę na swoją dietę i aktywność fizyczną. Bo właściwie dieta i prawidłowa aktywność fizyczna już w dużej mierze zapobiega korzystaniu z suplementów. Ale też pamiętajmy, że jeżeli mówimy o suplementacji, to nie znaczy się, że my mamy sięgać po suplementy. To znaczy się, że my mamy uzupełniać naszą dietę w konkretne składniki, których nam brakuje.
Czyli to samo, co w tej malutkiej tabletce znajdziemy w aptece pod nazwą suplement XY, mamy
postaci na to. Tak, oczywiście. Bo proszę zobaczyć, ile preparatów teraz jest wspomagających proces odchudzania. I my możemy znaleźć to
ile,
samo.
Ile, pani profesor? Ile?
Ja powiem szczerze, kilka ilość. Chyba tysięcy, jeżeli nie więcej.
A są skuteczne?
Powiem szczerze, nie sprawdzałam, ale też nie można powiedzieć, że działają, ponieważ no, one takiego działania nie powinny mieć, prawda? Więc też sobie.
Ale wspomagają.
Wspomagają, tak. Ale proszę zauważyć, co jest składnikiem tych preparatów. Najczęściej wyciągi z herbaty, wyciągi z zielonej kawy, którą możemy lepiej kupić i wypić sobie. Zawierają błonnik. Błonnik, który jest obecny w warzywach i owocach i zgodnie z zaleceniami Instytutu Żywności i Żywienia, a dokładniej mówiąc piramidy zdrowego żywienia i aktywności fizycznej, właśnie aktywność fizyczna i warzywa i owoce powinny stanowić podstawę naszej diety codziennej.
To dlaczego tak dużo jest tych suplementów, skoro możemy je znaleźć w naszym codziennym życiu, wychodząc na rynek, do sklepu?
Myślę, że tu jest problemem forma, w jakiej sprzedawane są te preparaty. Oczywiście formę narzuca nam ustawodawstwo, które mówi, że powinna to być forma ułatwiająca dawkowanie, czyli kapsułki, tabletki, saszetki, różnego rodzaju syropy. I w tym momencie przeciętny konsument, widząc preparat, który no, wygląda dla niego jak lek, ale jest reklamowany jako zdrowszy, jako naturalny. W tym momencie on sięga po to, bo uważa to za zdrowszą, bezpieczniejszą alternatywę dla leków. Czym w ogóle taki preparat nie jest. Tak? Są oczywiście zalecenia, kiedy należy wdrażać suplementację, ale to są konkretne przypadki i też należy wcześniej, najczęściej przebadać się, zanim zaczniemy wprowadzać jakiekolwiek składniki.
Często jest tak, że podoba nam się reklama i następnego dnia idziemy do apteki i kupujemy ten czy inny preparat. A czy te preparaty można przedawkować?
Oczywiście. tak jak każda substancja. To już Paracelsus powiedział, że wszystko i nic jest trucizną, wszystko zależy od dawki. Tak? I każda witamina, każdy składnik mineralny, każdy składnik zawarty w żywności może zostać, w przypadku przedawkowania, może stać się szkodliwym składnikiem. W przypadku chociażby witamin. Mamy tą popularną teraz witaminę C. I podaż witaminy C jest prostą drogą do kamicy nerkowej.
Witamina C bardzo często przyjmowana właśnie w tym okresie jesienno-zimowym?
Tak, bo uważa się, że witamina C zapobiega przeziębieniu, ale jak do tej pory setki badań klinicznych nie wykazały, że zapobiega ona przeziębieniu, ona może tylko wspomagać proces leczenia, czyli łatwiejsze przechodzenie tego przeziębienia, natomiast sama w sobie jemu nie zapobiega.
Czyli jesienią, zimą codziennie łykam garstkę, powiedzmy, tak, takich suplementów, a w okresie wiosenno-letnim zgłaszam się do lekarza z kamicą.
No, to zależy też od ilości, którą przyjmujemy tych preparatów, prawda? No bo też tak musimy zwrócić uwagę, że jeżeli...
Bez przesady.
Natomiast ja bym naprawdę radziła, zamiast wydawać pieniądze na suplementy i brać te garście tabletek, to naprawdę wydajmy te pieniądze na warzywa, owoce, które są też dostępne przez cały rok teraz. Korzystajmy z tego. Wykazujmy aktywność fizyczną, która wspomaga naturalne procesy organizmu. I w tym momencie działa oczywiście immunomodulująco też.
Pani profesor, ale wszyscy chcemy być piękni, zdrowi, młodzi, więc te suplementy są jakby wydawało się idealnym wyjściem. Wiele osób spośród nas przyjmuje także leki na stałe. Czy te leki na stałe można łączyć z suplementami? Wiem, że ogólnie pytam bardzo, bo są różne choroby, ale czy też trzeba z tym uważać, żeby łączyć lek i suplement?
Tak jak powiedziałam, zawsze przed włączeniem suplementacji należy porozmawiać z lekarzem. Ktoś się zawsze zapyta, ale dlaczego z lekarzem? Właśnie dlatego, że pacjenci bardzo często przyjmują je, jeżeli już sięgają po suplementy, to najczęściej przyjmują już jakieś też inne preparaty, czy to lecznicze, czy też dostępne bez recepty. I ryzyko interakcji pomiędzy czy to lekiem a żywnością, czy suplementem a lekiem wzrasta wraz z ilością przyjmowanych tych preparatów. I proszę zobaczyć, że już zwyczajny wapń przyjmowany w zapobieganiu osteoporozy może znacząco utrudnić działanie leków przeciwnadciśnieniowych, czy też wpływać na leczenie antybiotykami. Ale nie tylko, bo błonnik, zwykły błonnik może też ograniczać biodostępność preparatów farmaceutycznych. Tak samo magnez, który teraz uważany jest za jeden z wiodących właściwie preparatów kupowanych przez pacjentów i większość konsumentów pytana w ankietach zawsze wskazuje na magnez, a magnez podobnież wpływa i może ograniczać chociażby biodostępność farmaceutyczną hormonów tarczycy, które są oczywiście zażywane w konkretnych jednostkach chorobowych.
Wiele starszych osób szuka właśnie tych suplementów w aptece, pytając farmaceutę. Jeśli farmaceuta ma czas, to prawdopodobnie pomoże wybrać, oczywiście, albo odeśle do lekarza. Jeśli nie ma tego czasu, podsunie suplement. Wiele osób wybierze ten najtańszy. Czy on jest zawsze dobry? O tak, może skuteczny, bywa.
Ja powiem coś takiego. Może to się wydawać dziwne, ale często preparaty farmaceutyczne są tańsze niż suplementy diety.
Czyli ten lek wypisywany u lekarza jest tańszy niż
czasami
suplement.
Nawet lek dostępny bez recepty, bo są oczywiście leki dostępne bez recepty, które też można kupować właśnie w aptece i farmaceuta na pewno doradzi, prawda? Bo jeżeli przyjdziemy z konkretnym schorzeniem, prawda, to on przede wszystkim zaleci wizytę u lekarza i lek. Natomiast suplement tutaj to właściwie nawet nie powinien doradzać, no bo co doradzić? To jest produkt
spożywczy. Może pokazać tylko rodzaje, które ma.
Tak, które ma, bo on nie ma prawa doradzić, bo on nie ma pewności, że to, co rzeczywiście jest w suplemencie, to jest to, co jest wypisane na etykiecie.
A jeśli rodzice chcą tak wspomóc w tym okresie jesienno-zimowym dziecko swoje, kilkunastoletnie, udać się do apteki czy do sklepu lepiej?
To jest trudne pytanie. Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na dietę dziecka. Tak? Mhm. I dzieci przeważnie powinny być aktywne fizycznie. Aktywność wspomaga naturalne procesy organizmu i utrzymuje nasz organizm w dobrym zdrowiu. Przede wszystkim aktywność fizyczna. No i oczywiście zróżnicowana dieta, czyli warzywa, owoce, można dziecko zachęcić.
Nie rezygnować z tego.
Nie rezygnować, zmniejszyć ilość słodyczy, bo to niestety coraz częściej.
Ale tam jest magnez, żelazo.
Słodycze to jest niestety bogactwo cukru i tłuszczów, z którymi nasz organizm musi sobie poradzić, prawda? Jeżeli nie będzie dostatecznej aktywności fizycznej, no to zostanie odłożone w postaci tkanki tłuszczowej, materiału zapasowego. Natomiast jak najbardziej powinno dziecko spożywać warzywa, owoce, produkty pełnoziarniste, ryby, tak? Ryby właśnie jako źródło witaminy D3.
Ryby, źródło witaminy D3 z naszego morza są odpowiednie?
Znaczy się, każda ryba jest lepsza niż tabletka. Powiedzmy sobie szczerze, że powinniśmy spożywać przynajmniej 2 razy w tygodniu, jeżeli nawet nie 3, ryby w naszym posiłku, czy też produkty rybne. Oczywiście tu ważna jest też obróbka, że najlepiej to jest gotowanie czy na parze. Natomiast unikajmy raczej smażenia, bo tu niestety będziemy niszczyli te składniki, na których nam najbardziej zależy.
Patrzę na nasze SMS-y. Pani Magda pyta, to temat właśnie, przy którym jesteśmy. Co pani myśli o przyjmowaniu witaminy D3 i kwasów omega przez starsze dzieci?
Jeżeli chodzi o przyjmowanie witaminy D3, no to tutaj jest to bardzo duży problem, ponieważ zasadniczo teraz obserwuje się nadmiar spożycia tej witaminy D3, prawda? Są to jedne z najbardziej popularnych chyba suplementów, ale proszę zwrócić uwagę, że zanim przystąpimy do suplementacji witaminy D3, powinniśmy zbadać sobie poziom tej witaminy D3, czy my w ogóle ją potrzebujemy. Jest to witamina, która ma działanie hormonu. I w organizmie ona jest bardzo silnie powiązana z gospodarką hormonalną, nie tylko właśnie z wapniem, ale też z hormonami tarczycy. Więc przed przystąpieniem do suplementacji powinniśmy zrobić badanie. Natomiast jeżeli chodzi o dawkowanie, to faktycznie do 500 i 1000 jednostek na dzień nie powinno nam uczynić żadnej szkody dla zdrowia. Zresztą zalecenia żywieniowe mówią, że dla osoby dorosłej 2000 jednostek to jest dziennie dopuszczalne. Przy dzieciach oczywiście jest to odpowiednio mniej, ponieważ zależy to od masy, tak? Od masy ciała. Czyli jeżeli chodzi właśnie o suplementację, czy też leczenie witaminą D3, bo to już tu musimy na to zwrócić uwagę.
A są suplementy i leki wydawane bez recepty
D3? Tak? Oczywiście.
Jak wybrać ten odpowiedni, to tutaj też pan Marcin pyta o to.
Przede wszystkim zwróćmy uwagę na opakowanie. Bo może farmaceuta nie mieć czasu nam powiedzieć, ale podając nam opakowanie, zwróćmy uwagę, że pod nazwą preparatu zawsze będzie informacja suplement diety. I to jest wtedy suplement diety. Natomiast w przypadku leku zawsze mamy wydanie, pozwolenie na numer rejestracji leku, prawda? Jest napisane, że jest to lek dostępny bez recepty albo na receptę, wydawany ze wskazania lekarza, ale najczęściej właśnie możemy witaminę D3 też dostać w postaci właśnie preparatu farmaceutycznego.
Pani profesor Małgorzata Grębecka, kierownik Katedry i Zakładu Bromatologii na Wydziale Farmaceutycznym Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego jest dziś naszym gościem. Nasz SMS-owy numer 603-06-06-06. Czekamy oczywiście na pytania od Państwa i wrócimy do tej rozmowy za kilka minut.
Nie daj się oszukać.
A dziś próbujemy nie dać się oszukać wraz z panią profesor Małgorzatą Grębecką z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Mówimy o suplementach diety i o lekach. Pani profesor, co jeść, żeby zaspokoić odpowiednią ilość witaminy D w organizmie? Jeśli nie suplement, jeśli nie lek, to co?
Najlepiej produkty pochodzenia zwierzęcego w tym momencie, czyli nabiał i ryby. Prawda? Nie właśnie nie mięso, tylko właśnie nabiał i ryby. Oczywiście my możemy, to nie znaczy się, że nie możemy sobie, że tak powiem,
pomóc
i sięgnąć właśnie po preparaty farmaceutyczne, ale w tych niższych dawkach, tak?
Bo mamy, żeby nie przedobrzyć.
Nie przedobrzyć, czyli 500, 1000 jednostek, to zależy jeszcze od wieku. Prawda? Bo przy dzieciach to ta dawka jest znacznie mniejsza. Tutaj też proszę zwrócić uwagę, że w przypadku noworodków, niemowląt, jest wprowadzona obowiązkowa suplementacja witaminą D3 w ilości 400 jednostek do 6 miesiąca życia, a od 6 do 12 miesiąca od 400 do 600 jednostek. Ale lekarze wtedy mówią, że ma być wprowadzona ta witamina D3, tylko że nie mówią, że to ma być w postaci często leku, ale często przepisują Wigantol, czyli witaminę D3 w kropelkach. Nie powinnam powiedzieć nazwy,
ale to jest tak często używana nazwa, że zostańmy przy tym, a jeśli chodzi o suplementy z młodego jęczmienia, to też pytanie tutaj naszego słuchacza. Jaka jest pani opinia na ten temat?
To znaczy się...
Kiedyś bardzo popularne.
Jest bardzo popularne, ale z danych literaturowych wynika, że właściwie nie wykazano jego aktywności tej deklarowanej na etykietach, prawda? Natomiast no, proszę zwrócić uwagę, że te wszystkie suplementy, które mamy, one mają na celu uzupełnienie ewentualnych niedoborów. Tak? Tylko my musimy wiedzieć, że my mamy dany niedobór. Bo co?
Skąd wiedzieć? No, wydaje nam się tak. Wszyscy mają niedobór witaminy D3, bo nie ma słońca w Polsce tak dużo, jakbyśmy chcieli.
Właśnie wszyscy w sposób nieprzemyślany, nieracjonalny podchodzą do suplementów, bo zamiast się najpierw zastanowić, przeanalizować, co robię źle ze swoją dietą, czy odczuwam jakieś problemy zdrowotne. Nie patrzmy na reklamy, że w twoim wieku to powinieneś zażywać to i to, bo to często jest nieprawda. Każda osoba jest inna, każda się inaczej żywi, inny wykonuje zawód, ma inne zapotrzebowanie. I to trzeba zawsze zindywidualizować. I mówię, podstawa, czyli warzywa, owoce, produkty pełnoziarniste, produkty mleczarskie.
Zbilansowana dieta, jednym słowem.
Tak, plus aktywność fizyczna. Na szczęście aktywności fizycznej nie można kupić w tabletkach, bo obawiam się, żeby niektórzy by chętnie kupili, że 30 minut biegu w kapsułce.
No tego się nie da. Pani profesor, takie ciekawe pytanie, myślę, pani Elżbieta nam tu przysłała. W mojej pracy zetknęłam się z publikacjami na temat zawartości mikro i makroelementów w glebie. Okazuje się, że gleba zawiera ich kilkukrotnie mniej niż na przykład 70 lat temu. Badano również zawartość tych substancji mineralnych w roślinach rosnących na tych glebach i też jest ich o wiele mniej. Czy wobec takich wyników badań można traktować na przykład warzywa jako wartościowe źródło substancji mineralnych?
Ja bym powiedziała, że tak, ponieważ my też u siebie w zakładzie badamy zawartość składników mineralnych między innymi, ale też witamin w różnorodnych produktach spożywczych, oceniamy ich jakość i przy odpowiednio zróżnicowanej diecie jak najbardziej można zapewnić dzienne zapotrzebowanie. Pamiętajmy, że oczywiście warzywa i owoce stanowią teraz podstawę naszej diety, głównie też ze względu nie tylko na witaminy i składniki mineralne, ale też składniki o charakterze antyoksydacyjnym. Powinniśmy spożywać je jak najbardziej w formie naturalnej, nieprzetworzonej. Jeżeli oczywiście nam na to nie pozwalają nasze środki, to sięgajmy też w formie przetworzonej. Ale też pamiętajmy, że wraz ze stopniem przetworzenia bardzo często wzrasta również zawartość sodu w tych produktach, prawda? Czyli popularnej, inaczej mówiąc, soli.
A witamina K? Pani profesor, powinniśmy ją przyjmować tak sobie dowolnie, czy też powinniśmy zbadać jej zawartość?
To znaczy się tak, witamina K jest oczywiście jedną z witamin rozpuszczalnych w tłuszczach i tworzy taką czwórkę nierozerwalną z pozostałymi, czyli z witaminą A, D, E i K, prawda? Ale pamiętajmy, że witamina K występuje w dużej mierze w warzywach. Jest to głównie zielonolistne warzywa, dostarczają nam znaczące ilości witamin. Tak, ale też nasz mikrobiom jelitowy produkuje witaminę K w niewielkich, acz produktach. produkuje w niewielkich ilościach. I dlatego dbajmy o nasz dobry mikrobiom jelitowy. Ale pamiętajmy, że też dodatkowa suplementacja witaminy K powinna być bardzo ostrożna, w szczególności powinny się jej zwracać na to uwagę osoby, które zażywają leki przeciwkrzepliwe, czyli acenokumarol czy warfarynę, które są często zapisywane pacjentom w profilaktyce przeciwzawałowej, w chorobach miażdżycy.
Może to zaburzać?
Po pierwsze, ta witamina działa przeciwstawnie do tych leków i znosi ich całkowite działanie, co może ryzykować zatorem, zawałem i różnorodnymi innymi problemami.
Dlatego warto lekarzowi mówić o tym, co chcemy przyjąć lub co przyjmujemy poza tym, co nam zapisał.
Oczywiście. Ja w rozmowach z kardiologami właśnie najczęściej oni wskazują na największy problem w interakcjach właśnie pomiędzy witaminą K a tymi lekami. I tu się obserwuje dużą sezonowość, bo pacjenci, zwłaszcza starsi, najczęściej mają działki i zwiększają w konkretnych okresach roku spożycie warzyw. Nie byłoby z tym problemu, gdyby przez cały rok było to spożycie identyczne, ale nagły wzrost po prostu zaburza działanie leku i w tym momencie możemy zaobserwować zmniejszone działanie farmakologiczne leku.
A ta witamina K w połączeniu z D3? Bo też mówią niektórzy, że trzeba przyjmować ją łącznie. D3, żeby była dobrze wchłaniana.
Powiem szczerze, że większość preparatów leczniczych, które są dostępne na naszym rynku, zawierają tylko wyłącznie witaminę D. Natomiast witamina K, oczywiście z witaminą K jest na przykład związane obowiązkowe podanie jej niemowlętom po narodzeniu, żeby zapobiegać chorobie krwotocznej, tak? Bo rodzi się z nieodpowiednią ilością tej witaminy. I od 2007 roku obowiązuje u nas obowiązkowe podanie po narodzeniu dziecku właśnie takiej witaminy. Natomiast tu mówimy o profilaktyce osteoporozy, rozumiem. Teraz jest to, przypuszczam, związane z rolą witaminy K, która pełni właśnie w gospodarce wapniem, tak? Bo witamina K współpracuje z witaminą D w odpowiedniej rozprowadzeniu wapnia w organizmie, jego wykorzystaniu w organizmie, tak? I często właśnie dlatego jest wskazywane, że przy profilaktyce osteoporozy powinniśmy zażywać te dwa
łącznie,
ale można zażywać samą witaminę D i jednocześnie zwiększyć pobranie warzyw, prawda?
Takie sformułowanie pani użyła, mikrobiom jelitowy.
Mikrobiom jelitowy.
Tak. A co pani myśli o probiotykach? Tutaj pytanie też słuchacza, probiotykach akurat aloesowych. Ta pani czy pan, bo się tutaj nie podpisał, pisze, że od 4 lat przyjmuje, nie ma nawet kataru.
To znaczy się tak, jeżeli chodzi
o... I czosnek aloesowy jeszcze.
Jeżeli chodzi o probiotyki, to bo tu musimy prebiotyki wyróżnić i probiotyki. Prebiotyki, czyli te substancje, które wspomagają rozwój mikrobiomu jelitowego, czyli stanowią pożywkę dla mikrobiomu, a probiotyki zawierają żywe mikroorganizmy, które wprowadzamy i wzbogacają one naszą florę bakteryjną jelit. Ja tu mogę zacytować wyniki raportu Najwyższej Izby Kontroli, która została przeprowadzona na rynku suplementów i dotyczyła między innymi właśnie suplementów probiotycznych. Przebadali oni tam szereg suplementów, to dokładniej mówiąc zlecili to Narodowemu Instytutowi Leków i co wykazano, że prawie 90% przebadanych preparatów nie wykazywało jakości odpowiedniej dla tego typu preparatów. Co gorsza, część z nich zawierała składniki, które nie powinny się znaleźć w tychże preparatach. Na przykład bakterie kałowe, ale też na przykład zawartość bakterii była znacząco niższa niż ta deklarowana na etykiecie. I ta zawartość tych bakterii, którą właściwie my określamy w aspekcie jakości tych preparatów, dynamicznie spadała w czasie przechowywania tego produktu jeszcze w okresie trwałości. I teraz tu się nasuwa pytanie odnośnie jakości tych preparatów.
Właśnie, pani profesor, bo bardzo często używamy tych preparatów probiotycznych po antybiotykoterapii czy po chorobach jelit jakichś wirusowych.
Oczywiście, bo tu zawsze powinniśmy wspomagać jak najbardziej nasz mikrobiom, działając tu zarówno też dietą, możemy się wspomagać. Są oczywiście naturalne rezerwuary bakterii probiotycznych, czyli na przykład jogurty, kapusta kiszona, która teraz akurat będzie popularna z okresji ze względu na nadchodzące święta Bożego Narodzenia, ale możemy sięgnąć po probiotyki, tylko zwróćmy uwagę na to, jaki to jest probiotyk, bo są też preparaty farmaceutyczne, probiotyczne, właśnie dostępne bez recepty.
Jak wybrać ten odpowiedni?
Najlepiej się poradzić farmaceuty.
Farmaceuta często mówi, ten najtańszy będzie najlepszy.
Znaczy się tak, no to w tym momencie pytanie jest, czy to na pewno farmaceuta, czy nie technik farmaceutyczny stoi wtedy za pierwszym stołem.
Bo uważa pani, że te najtańsze wcale nie są najlepsze.
Ja powiem tak, jeżeli chodzi o mnie, to ja zawsze wybieram wtedy preparaty farmaceutyczne. Preparaty farmaceutyczne, probiotyczne zawsze są w lodówce przechowywane. Zawsze. I proszę zwrócić uwagę na to, ile tychże preparatów mamy na naszym rynku, a ile jest dostępne. Oczywiście mamy też preparaty na bazie drożdży, które mogą być przechowywane poza lodówką, prawda?
Inne wybrać dla dzieci, inne dla dorosłych?
Tu bym nie powiedziała, że aż taka jest, takie jest zróżnicowanie, prawda? Natomiast ja bym, jeżeli już chcemy wspomóc dziecko, czy tam osobę dorosłą, no to oczywiście jest odpowiednie dawkowanie tych probiotyków, ale tutaj to popatrzmy właśnie, tym bardziej bym sięgnęła po preparat farmaceutyczny.
A tak profilaktycznie?
No profilaktycznie też można, bo probiotyki raczej nam krzywdy nie zrobią, jeżeli mamy pewność co do rzeczywistej zawartości i do tego, co jest w danym produkcie.
Pani profesor, a witamina A? Witamina A, okuliści zalecają masło, mówią, że tam jest naturalna witamina A, ale są też suplementy. To jest ten sam efekt?
Znaczy się, witamina A występuje w dwóch postaciach. Bo występuje jako naturalna witamina A właśnie w produktach pochodzenia zwierzęcego, między innymi w maśle, w nabiale, ale też występuje w postaci beta-karotenu w produktach warzywnych. To jest tak zwana prowitamina A. Z witaminą A jest, też można ją przedawkować. Pamiętajmy o tym, bo jeżeli będziemy spożywali nadmierne ilości witaminy, chociażby w postaci prowitaminy, to też może nam w pewnym momencie zacząć szwankować wątroba. Ale też pamiętajmy, że zwłaszcza w okresie pierwszym trymestrze ciąży, witamina A nadmiernie spożywana może wykazywać działanie teratogenne, czyli może uszkadzać płód. Czyli nie przesadzajmy. My z diety naprawdę możemy spożyć odpowiednie ilości tej witaminy, tylko właśnie zróżnicować. I pamiętajmy, że tak jak pozostałe witamina A, D, E i K są rozpuszczalne w tłuszczach, powinniśmy zawsze spożywać je po posiłku albo dodać odrobinę tłuszczu, żebyśmy mogli ją przyswoić w organizmie.
Pani profesor, a co to znaczy suplementy chelatowane?
To znaczy się, że jest odpowiednia forma substancji, która znajduje się w tym, tak zwana związana w chelacie. To jest taka forma związku organicznego, tak?
Są lepsze od zwykłych suplementów? Inne.
Znaczy się, forma jest inna, bo pamiętajmy, że to jest coś takiego, że w żywności mamy pierwiastki w różnej formie, bo to chodzi o chelaty głównie o pierwiastki, tak? W przypadku pierwiastków może dochodzić bardzo często do interakcji z innymi składnikami obecnymi w produktach żywnościowych i jakimikolwiek innymi. Najczęściej dotyczy to pierwiastków dwuwartościowych, ale żeby przypomnieć, to chodzi o wapń, magnez, żelazo, prawda? I w postaci chelatowanej one są tak jakby niedostępne dla innych składników i ta biodostępność nie zależy od innych substancji obecnych w tym produkcie żywnościowym, czyli na przykład od błonnika. Ale czy jest lepszy? Powiem tak, z badań biodostępności wynika, że formy organiczne są bardziej biodostępne niż formy nieorganiczne. A biodostępne to znaczy się, że większa część jest przyswajana przez nasz organizm. Ale popatrzmy też na to, że często w tych formach organicznych dużo mniej mamy jonów danego pierwiastka. Więc zwróćmy uwagę też na dawkowanie. Ale czy w przypadku suplementu mamy rzeczywiście tam w środku co powinno być? Ja za to głowy nie dam.
Trudne jest to wszystko, co pani mówi.
No staram się jak najbardziej wyjaśnić. Wiadomo, że oczywiście nam zależy na tym, żeby jak zażyjemy dany suplement,
żeby mieć efekt.
Ale za to nikt nie da gwarancji. To jest niestety tak popularne, ponieważ wystarczy popatrzeć na statystyki. W latach 97-2005 nasz rynek suplementów diety wzrósł o 220%. Tu chodzi o to, że po prostu one nie są regulowane prawnie, a jest bardzo dużo doniesień literaturowych odnoszących się do niewłaściwych deklaracji, co do zawartości substancji niedeklarowanych na etykiecie. Są wykazywane obecności substancji leczniczych, substancji narkotycznych w niektórych przypadkach, substancji niedopuszczonych do użytku.
Ale może dzięki temu możemy sobie wybrać, z czego każdemu z nas potrzeba, bez obecności lekarza, bez właśnie żadnego nadzoru.
To jest ten problem związany z suplementami, bo często pacjenci zażywają leki i uważają, że sąsiadka zażywa, sąsiad zażywa, to ja też wezmę ten suplement. A później mogą mieć różnorodnego rodzaju efekty uboczne.
Z których też nie zdają sobie sprawy, że to jest właśnie od tego.
Tak, bo często winią co? Lek. Winią lek, który mówią, że źle działa, to ja go odstawię.
Panie doktorze, źle mi pan czy pani zapisał.
Oczywiście. Mamy teraz problem polipragmazji, czyli zażywania ogromnej ilości leków zapisanych na receptę, ale też preparatów dostępnych bez recept, w tym też suplementów diety. I pacjenci uważają, że są swoimi najlepszymi lekarzami i najlepszym źródłem informacji jest dla nich internet.
A
w internet przyjmie wszystko, niestety, i często jest to nieprawdziwe. Pamiętajmy, suplementy prawidłowo stosowane i dobrej jakości mogą działać tak, jak jest przewidziane. Ale pamiętajmy też jedno, że jest bardzo duże ryzyko, że możemy przedawkować witaminy, możemy przedawkować składniki mineralne, możemy zażyć substancje, które będą negatywnie oddziaływały na nasze zdrowie.
Mówimy o substancjach witaminowych głównie, ale też mogą być, nie wiem, mówi pani, nieleczące. Suplement nie może leczyć, ale może na przykład nas uspokoić. Mogą to być suplementy uspokajające, nasenne.
Chodzi pani o wyciągi roślinne, bo
na
najczęściej tego rodzaju
są dostępne.
Mamy najróżniejsze rodzaje suplementów zawierających wyciągi.
Ale tak się obawiam, że jeśli pani mówi, że te suplementy zawierają ta tabletka, kapsułka, dowolną ilość jakiegoś tam preparatu, który jest, działa nasennie, tak? Bo to nie jest tak, że jest to zbadane jak w leku i dokładnie jest ta dawka. Może być zupełnie inna. Akurat w przypadkowej partii tak może się zdarzyć?
Oczywiście.
Że kupię dzisiaj lek nasenny, który nazywa się XYZ, jutro kupię ten sam lek z innej partii i on będzie na mnie działał inaczej? Znaczy lek, przepraszam, suplement.
Suplement. Bo pamiętajmy, leki muszą być zawsze, niezależnie od
jakich... Ale z suplementem to tak może być?
Może się zdarzyć. My mieliśmy takie doświadczenia w laboratoriach, że jedna seria zawierała to, druga seria zawierała to. Niestety są takie doniesienia literaturowe, że suplementy nie są badane. One nie podlegają żadnym regulacjom prawnym co do składu. I jedynie może kontrola sanepidu wykazać, czy zgadza się, czy też nie. Ale jak wykazała kontrola NIK-u, te badania często mogą trwać nawet kilka lat. Więc zanim my się dowiemy, to ten suplement jest sprzedawany. No zwracajmy uwagę na to, jaka firma produkuje ten suplement. Czy jest to firma farmaceutyczna, czy jest to preparat chiński, który często zawiera składniki zupełnie dla nas obce, często nie mające historii spożycia w Europie.
Pani profesor, tak przeglądam jeszcze te nasze SMS-y. Proszę o informacje na temat witaminy B12 i jej suplementowania.
Witamina B12, tu akurat jest bardzo mocno wskazana suplementacja przy osobach stosujących diety restrykcyjne, a dokładniej mówiąc chodzi o wegan. Bo witamina B12 jest tylko produkowana przez bakterie i w związku z tym naturalnie występuje jedynie w produktach pochodzenia zwierzęcego. Więc osoby, które wyłączają ze swojej diety tego rodzaju produkty, mają obowiązek wprowadzania suplementacji witaminy B12, prawda? Jeżeli chodzi o wprowadzanie suplementacji, no tutaj radziłabym się też skonsultować najpierw, oczywiście my mamy zapasy w organizmie witaminy B12, to też pytanie.
Ale na jak długo nam starczą?
No tu zależy od tego właśnie, jak bytujemy, jaki prowadzimy tryb życia i też od jak dawna jesteśmy właśnie na tej diecie restrykcyjnej. Natomiast na rynku jest masa preparatów. No mi nie wolno, że tak powiem, podać, które akurat bym zalecała.
Ale jakie wybrać? Gdzie znaleźć takie rzetelne informacje na temat suplementacji?
Przede wszystkim popatrzeć też, jeżeli chodzi właśnie o suplementy, no to tutaj brakuje informacji takich. Przede wszystkim możemy spojrzeć na stronę Głównego Inspektora Sanitarnego i tam jest wykaz wszystkich dopuszczonych suplementów do użytku, prawda? Pierwsze kroki bym skierowała do apteki, tak? I zapytać farmaceutę, jakie ma preparaty, co poleci, tak? Bo popatrzmy, jakie firmy produkują, bo naprawdę są najróżniejszego rodzaju firmy produkujące suplementy diety. Są firmy farmaceutyczne, które wiadomo, że przykładają się do swojej produkcji, bo jeżeli
suplement nie wyjdzie, to lek potem nie pójdzie.
Tak. A natomiast są firmy, które są firmami garażowymi, prawda? Więc popatrzmy na to.
W ogóle nie bierzemy tego pod uwagę, myślę, kupując suplementy w aptekach.
Nie. Pamiętajmy, że w aptece są różnego rodzaju produkty. Są preparaty farmaceutyczne, są leki recepturowe, ale właśnie też, bo takie produkty ma dostarczać ludności apteka, ale też innego rodzaju artykuły. Żywność specjalnego przeznaczenia, no i też między innymi są sprzedawane właśnie suplementy diety. Tak? Ale to farmaceuta ma obowiązek wręcz poinformowania pacjenta, ale też doradzenia mu, co ma zrobić. I nie dziwmy się, że czasami farmaceuta powie, proszę podejść do lekarza, bo niektóre preparaty należy dopiero zażywać po konsultacji lekarskiej, po wykonaniu odpowiednich badań.
Zwłaszcza jeśli się jest na coś chorym, przyjmuje się inne leki, czyli co, rozsądek?
Rozsądek, uwaga, odpowiednia dieta i ruch. I powiedzmy sobie szczerze, że zobaczmy, że 30 lat temu nie było suplementów i jakoś ludzie mniej chorowali, prawda? Nie było tego tak rozpowszechnione. Proszę zobaczyć, że...
Jedliśmy zdrowiej, pani profesor?
Myślę, że tak. Więcej zwracaliśmy uwagi na dietę, na ruch, więcej się ruszaliśmy. A teraz niestety nasz siedzący tryb życia przyczynia się w dużej mierze do większości chorób, które się u nas pojawiają, prawda? Więc tak jak wszystkie instytucje, organizacje żywieniowe mówią, proszę się ruszać. Nic bez ruchu. Żadna dieta nie zadziała. Nie schudniemy, nie będziemy się czuli lepiej. Może w pierwszym momencie się poczujemy gorzej po ruchu, ale później organizm się przestawi i jak najbardziej będzie funkcjonował na wyższych obrotach.
Czyli w zdrowym ciele zdrowy duch.
Jak najbardziej.
Dziękuję serdecznie za to spotkanie. Dziękuję także Państwu. Naszym gościem była profesor Małgorzata Grębecka, kierownik Katedry i Zakładu Bromatologii na Wydziale Farmaceutycznym Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję bardzo.
Na święta zdrowej diety życzymy.
Znaczy się oczywiście najlepsze zróżnicowane posiłki i ruch. To nie znaczy się, że mamy sobie wszystkiego odmawiać przy kolacji wigilijnej i przy świętach, ale ruszajmy się. Nie siedźmy przed telewizorem, tylko też wyjdźmy na dwór, pójdźmy na spacer, przejdźmy się, prawda?
Czyli dużo zdrowia życzymy Państwu.
Dokładnie.
Do usłyszenia.
Dziękuję.
Nie daj się oszukać.